Nim zacznę kazanie, to chciałbym tylko powiedzieć, dlatego że kazania są nagrywane na CD i różni ludzie mogą czasami wziąć to CD albo ktoś może komuś wysłać, bo wiem, że tak się dzieje. Czasami do Polski niektórzy wysyłają i też na internecie są kazania, a więc ludzie różni mogą czasami zaglądnąć tam i słyszeć, a więc te kazania nie są 100% tylko do zboru. Dlatego to mówię, żebyśmy mieli tą świadomość. Po prostu ja staram się mówić z myślą, że inni ludzie mnie będą słuchać, wierzący i niewierzący. Nawet mogą być w innych denominacjach. Dlatego chciałbym tylko, innym słowem, nie to, że usprawiedliwić się przed wami, ale chciałbym, abyście byli bardziej wyrozumiali, jeżeli być może ktoś z was pomyśli albo się zastanowi, no co ten pastor mówi, u nas takiej sytuacji nie ma. Nie mam tego na myśli. Ja mam na myśli to, po prostu tak to czuwam, tak jestem prowadzony i myślę, że jeżeli ktoś usłyszy, a powinien to coś usłyszeć, to warto to uczynić. A was bym prosił, abyście byli wyrozumiali, cierpliwi, a też i pomodlili się, żeby te kazania były jak najbardziej trafne i według Bożej woli. I o to się głównie rozchodzi. Nie, żeby zadowolić ludzi, albo skrytykować i powiedzieć, że u nas tak jest, nie w tym sprawa, tylko mówić zgodnie z Pismem Świętym, co Pismo Święte mówi. A więc dzisiaj część druga, małżeństwo według Biblii. I dzisiaj będziemy rozważać takie związki, które nie są według woli Boga. Które nie są. W minionym czasie mogłem usłyszeć i zauważyć, że niektórzy chrześcijanie zbyt lekko i nierozsądnie podchodzą do małżeństwa. I to zauważyłem i w kościołach różnych, albo w różnych domach, czy podczas różnych rozmów. Świadczy to o zbyt małej świadomości z odpowiedzialności obejmującej w tak ważnym związku, jakim jest małżeństwo. Nie tylko przed ludźmi, ale przed Bogiem. W tak ważnych decyzjach niektórzy nie biorą pod uwagę późniejszych konsekwencji wynikających z nierozważnych decyzji, bo one zawsze są. Częściej oczywiście zdarza się to młodym ludziom, ale starszym również. Można usłyszeć lekkomyślne wypowiedzi w tak bardzo ważnej sprawie, jakim jest małżeństwo. I wtedy niektórzy pytają, czy naprawdę jest aż tak wielka różnica w tym, kogo wierzący poślubi? Albo czy koniecznie musi być to osoba biblijnie wierząca? Odpowiedzi na te pytania dla większości wierzących są znane. I myślę, że każdy z was mógłby powiedzieć i większość tych odpowiedzi by były podobne. Ale mimo tego niektórzy mają swoje wytłumaczenie. Mówią, dzisiaj ta osoba jest niewierząca, z którą chodzę lub którą mam na oku, ale wierzę, że wkrótce ona uwierzy, czy on uwierzy. A poza tym jesteśmy bardzo w sobie zakochani i dlatego pobieramy się. I wtedy nasuwa się pytanie, w jakich okolicznościach dla wierzącej osoby wpadła do oka ta niewierząca osoba? Gdzie to było? Jak do tego doszło? Nierozsądne jest mówienie, że Bóg tak sprawił, a niektórzy nawet i do tego stopnia są skłonni w ten sposób się wyrażać. Dlaczego nierozsądne jest mówienie takie? Bo taki związek jest nie z woli Boga, ale człowieka. I mimo uczuć, czy w ogóle ta wierząca osoba zastanawiała się nad tym, dlaczego poślubia świecką, nienawróconą osobę? Skąd ma tą pewność, że ta osoba po ślubie naprawdę się nawróci? Sam byłem świadkiem i widziałem niektóre takie sytuacje. Taka miła osoba zdaje się do rany przybórz, do ślubu, a po ślubie inaczej. Niby mu odmówiła, obiecała wszystko. Tak jest, jak najbardziej. Ale krótko po ślubie była rzeczywistość. Dałby Bóg, żeby ta osoba się nawróciła, bo są sytuacje, kiedy niektórzy mają takie doświadczenia. Na przykład mój brat, młodszy i starszy, przed nawróceniem, pomimo że byli z domu wierzącego, ale nie byli nawróceni jeszcze, kiedy wzięli sobie żony ze świata. Dziwna rzecz, co Bóg uczynił. Wpierw ich przyprowadził i przez nich mężów. I dzisiaj oni są wierzącymi. Ich żony i mężowie. Ale to Boża łaska. I bym mógł się w ten sposób wyrazić, modlitwa, która była zanoszona przez rodziców przez wiele lat, w swoim czasie została wysłuchana. I niektórzy mogą tak popatrzeć, a więc to takie łatwe, ale nie dla każdego. Nie zawsze tak jest. Spójrzmy przez chwilę, co przytrafiło się dla Samsona. Jakie były późniejsze konsekwencje? Czytamy Księga Sędziów, 14 rozdział, od 1 do 3 wersetu. Pewnego razu poszedł Samson do Tymny i zobaczył w Tymnie kobietę Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Tymnie kobietę, Filistynkę. Weź mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Początek błędu Samsona było pójście w nieodpowiednie miejsce. I często jest tak również i dzisiaj. Gdy wierząca osoba pójdzie tam, gdzie nie powinna. A więc pójście w nieodpowiednie miejsce. I w tym miejscu Samson sam siebie wystawił na próbę. I w tej próbie przegrał. A więc nie był taki silny, jak myślał. Zobaczył niewierzącą kobietę, Filistynkę, i pozwolił swoim oczom, aby ona go uwiodła. Pomimo że słyszał przestrogę, i to od swojego ojca, nie od kogoś drugiego, ale pragnienie Samsona do tej kobiety było większe, było mocniejsze. Dla niego było ważniejsze niż ojcowskie ostrzeżenie. I ja wierzę, że Bóg każdego wierzącego ostrzega, ochrania i ostrzega, kiedy widzi, że coś zagraża, że ktoś zdąża albo myśli udać się w złym kierunku. Ojciec nasz najlepszy, Bóg wszechmogący, On ostrzega, zwłaszcza poprzez swoje słowo. Ale dla Samsona ostrzeżenie ojcowskie nie było aż tak ważne, jak to, co on pragnął. Czytając cały ten rozdział, dowiadujemy się, że Samson miał 7-dniowe wesele. I mimo, że było okazałe, to jednak długo nie nacieszył się. To wesele bardzo odróżniało się swoją charakterystyką. Gdybyśmy czytali ten rozdział i analizowali i zechcieli tak sobie wyobrazić i narysować obraz tego wesela. Charakterystyką tego wesela było niespotykana muzyka i śpiew. Podkładem muzycznym były brzęczące zarzuty i narzekania. Wspaniały podkład i wspaniała muzyka. A operową solistką weselnej piosenki śpiewaną szczególnie dla Samsona była pani młoda, która swoim wyjącym głosem i płaczem nadała kolorów dla wesela. I to wesele było szczególne. I Samson słuchał od samego początku. Ty mnie nie kochasz. I różna tonacja w tym brzmiała. Ty mnie nie kochasz. To nie było po, to było w trakcie ślubu, w trakcie wesela. Ale ona okazała się jeszcze znacznie lepsza dla Samsona, jak on myślał. Bo dodatkowo dała mu drugi prezent, bo pierwszy to była ta piosenka, ta muzyka i cały ten podkład. Ale drugi prezent był większy. Tym prezentem było wyłudzenie od Samsona znaczenia zagadki zadaną na weselu. Po co wyłudzenie? Aby zdradzić tą zagadkę dla wrogów Samsona. Była to dziwna filistyńska miłość, którą miała do Samsona. To Samson znalazł. Nie usłuchał przestrogi ojca. Sam to wybrał. I sam musiał później to zjeść. I to wszystko zaważyło o następnych czynach Samsona, bo przeważnie tak jest. Bo są konsekwencje i ich nie można nijak ominąć. Samson zagniewany odszedł do domu swojego ojca, ale po pewnym czasie Samson wrócił do swojej żony. Być może pomyślał, zaczniemy od nowa. Jakoś może trzeba ręką machnąć na to wszystko. Może będzie okej. Ale gdy wrócił, okazało się, że krótko zaraz po weselu żonę Samsona miał już inny mężczyzna. Silna, trwała miłość. I Samsona związek z tą kobietą rozpadł się. Tak szybko, jak się zawiązał. Są również i tacy chrześcijanie dzisiaj, którzy z przymrużeniem oka, ale zawierają podobne związki. Pomimo, że ojciec ostrzega poprzez swoje słowo. Oni mają różne swoje usprawiedliwienie. Mówią, że niektóre wierzące małżeństwa też są nieudane. Mówią prawdę, że też niektóre wierzące małżeństwa rozpadają się. Natomiast widzą niewierzące małżeństwa, które żyją w zgodzie i są przykładem. Ale takie wypowiedzi świadczą, że zapominają o tym, że o ile dla swojego wytłumaczenia człowiek chce coś zobaczyć, to chytry diabeł pokaże to, co zechcesz widzieć. I diabeł wie o tym i on to robi i wykorzystuje do maksimum. Niestety jest prawdą, że w niektórych wierzących małżeństwach można dostrzec zły obraz, bo powinno być lepiej. I ten obraz jest rezultatem nieprawidłowego odniesienia się do małżeństwa. Jest to prawdą. Ale wierzący ludzie bojący się Boga, jeżeli ty jesteś tą osobą wierzącą, to to się powinno dotyczyć ciebie. Wierzący ludzie bojący się Boga będą zawsze zabiegać o błogosławieństwo Boże i dobro swojego małżeństwa. A w przypadku Samsona tego nie było. Ale dla wielu pytanie pozostaje i musimy na nie odpowiedzieć. A więc wrócimy do tego pytania na początku. Czy naprawdę jest aż tak wielka różnica w tym, kogo wierzący poślubi? Albo czy koniecznie musi być to osoba biblijnie wierząca? Ponieważ na tego rodzaju pytania i wiele innych powinniśmy przede wszystkim zwrócić się do najważniejszej księgi. Czyniąc to, będę odnosić się do wielu miejsc Pisma Świętego, aby wyraźniej, szerzej odpowiedzieć na te pytania. Ponieważ z upływającym czasem wiele zmian zachodzi w świecie i wszyscy zauważamy to. Ale również i w Kościele. I to we wszystkich kościołach. Można zauważyć, że to, co wczoraj było nieakceptowane, dzisiaj jest dopuszczane. Dlaczego? Ponieważ zdarza się, że zwykli wierzący, ale również i duchowni Kościoła, którzy są bardziej odpowiedzialni przed Bogiem, odchodzą od nauki Bożego Słowa. Jest to przykra prawda, ale tak jest. Niektórzy zmieniają swoje zrozumienie w ważnych sprawach i często czynią to na złe. I w ten sposób objawia się ludzka słabość i omylność oraz odstępstwo od prawdy Bożego Słowa. Jednego dnia każdy będzie rozliczany. I to nie przed człowiekiem, ale przed Bogiem. A Pismo Święte mówi, a komu więcej dane, od tego będzie więcej wymagane. Ale pomimo zmian wokół zachodzących, ta stara księga jest niezmienna i ciągle aktualna. Tą księgą jest Biblia. Została darowana przez Boga dla człowieka i w niej jest zawarta najlepsza nauka dla naszego życia i dla naszego małżeństwa. Nie bez przyczyny ona ukazuje mężów Bożych, którzy dobrze coś uczynili, ale również ukazuje ich błędy oraz błędy narodu wybranego. Można zapytać się, dlaczego? Niektórzy ludzie nawet mówią, po co te rzeczy są zapisane w Biblii? One tak jakby nie pasują. Wszystko tam pasuje. Jeżeli prawidłowo spojrzymy na to, co jest zapisane. Biblia czyni to w tym celu, że pokazuje błędy niektórych mężów Bożych oraz Bożego narodu. Czyni to w tym celu, abyśmy czytając o tym, wzięli lekcję dla siebie i bardziej uświadomili sobie, że Bóg jest niezmienny, a Słowo Boga również jest niezmienne. Ale prawda Bożego Słowa stała się niewygodna w dzisiejszym Kościele. Ludzie są gotowi i chętni bardziej słuchać coś inne. Dlaczego? Bo prawda Bożego Słowa mówi o naszych błędach, mówi o naszym grzechu, mówi o tym, o potrzeby naszego nawrócenia, a nie ciągle mówienia czegoś innego. Jest to niewygodne. Ludzie nie lubią, ja sam nie lubię, jakby ktoś mnie czesał w drugą stronę. Czasami lubimy ułożone życie według naszego spojrzenia. Tak jak wydaje się dla nas, jest najwygodniejsze dla mnie. Dlatego często prawda Bożego Słowa nie pasuje. Nie pasuje dla wielu, bo ona jest niewygodna. I można to zauważyć w sytuacjach, gdy jest przeszkodą dla niektórych i nie pasuje do ich czynów. Wtedy tak jakby zaczyna człowiek się wiercić w miejscu, tak jakby coś tutaj nie gra. Jestem świadomy, że mówiąc o tym, co jest dobre w Bożych oczach, a zwłaszcza gdy małżeństwo jest tematem, a które dzisiaj jest bardzo atakowane przez siły ciemności i samego diabła, ale gdy to jest niewygodne dla kogoś, wtedy łatwo można spotkać się z sprzeciwem i krytyką. I często nawet i na tym tle ludzie, chrześcijanie, dochodzą do konfliktu. Tak było kiedyś i dzisiaj jest podobnie, a nawet i gorzej. Apostołowie powiedzieli bardzo przemawiające słowa i każdym razem, kiedy te słowa czytam, bardzo one przemawiają do mnie. Wypowiedziane te słowa były w całkiem innych okolicznościach. Niekiedy temat małżeństwa był poruszany, ale treść i sens wypowiedzi tych słów są niesamowite. I dlatego chcę je zacytować. A było to, gdy Piotr i Jan musieli opowiedzieć się, co bardziej dla nich się liczy i co jest ważniejsze. Zdanie ludzkie i choćby tym człowiekiem był nie wiadomo kto, czy słuchanie Boga. Są tylko dwie możliwości. I wtedy oni powiedzieli wobec wszystkich, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, raczej was słuchać, aniżeli Boga. Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Jak bardzo te słowa odnoszą się do każdego narodzonego na nowo chrześcijanina. Chociaż Piotr i Jan je wypowiedzieli, ale one powinny być twoimi i moimi słowami. Ale o wiele bardziej dzisiaj one są potrzebne i powinny być słowami głosicieli Słowa Bożego, aby nie dodawać do mieszek. Bo Boże Słowo jest najważniejsze, wyższe od ludzkiego zdania, opinii i zrozumienia. I choćby nas to kosztowało wszystko. Prawda Bożego Słowa, taka jaka napisana jest, musi być zawsze głoszona bez żadnych ludzkich zmian. Zdajemy sobie sprawę, że większą odpowiedzialność przed Bogiem mają ci, którzy nauczają. Oni będą odpowiadać nie tylko za siebie, ale za to, jak nauczali i jaki przykład dawali. Aby nie okazało się tak, że wspaniale mówi, ale inaczej żyje. Nikomu nie powinniśmy narzucać i ktokolwiek, kimkolwiek by nie był, swoje zrozumienie w tych ważnych sprawach. Ale musimy zawsze i w każdej sytuacji kierować się Bożym drogowskazem, a nie ludzkim. Bo nie idziemy za umylnym człowiekiem, choćby to stanął nie wiadomo kto i nawet sam anioł z nieba. Nie idziemy za człowiekiem, ale za Bogiem. A więc Jego słowo się liczy, Jego autorytet, Jego opinia, a nie moja. Spójrzmy teraz, jak mężowie Boży przyjęli od Boga zrozumienie łączenia się z niewierzącymi. Jak oni to przyjęli? W jaki sposób odnieśli się do takich czynów? Przeczytamy Księga Ezdrasza, 9 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Chetejczyków, Perezejczyków, Jubezejczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amoryjczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów. Także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem. A w tym wiaromówstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz, rwałem włosy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Wtedy zgromadzili się wokół mnie wszyscy, którzy przerażyli się słowami groźby Boga Izraelskiego z powodu wiaromówstwa tych, którzy powrócili z niewoli. Ale ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Następny fragment z księgi Nehemiasza, podobny, 13 rozdział, 23 werset do 26. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aszkodyckie, amonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po aszkodycku czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc gromiłem ich i przeklinałem, niektórych ich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było takiego króla jak on. Był oblubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Następny fragment, następna księga Malachiasza, 2 rozdział, 11 werset. Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jerozolimie. Tak Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Zawieranie związku ślubnego wierzącego z niewierzącym Biblia nazywa wiarołomstwem. Ale ktoś może powiedzieć, chwileczkę, dzisiaj żyjemy w czasie, nie w czasie zakona, ale łaski. Tak jest. I dzięki Bogu, że żyjemy w czasie łaski. I z niej możemy korzystać. Bo gdzie byśmy byli, gdyby nie Boża łaska? Ale wola Boga w stosunku do człowieka się nie zmieniła. Jest ta sama. I Bóg chce naszego dobra i zbawienia. Bóg był przeciwny takim związkom kiedyś i jest przeciwny dzisiaj i pozostanie. Bo takie związki nie pomogą w służeniu Bogu dla wierzącego, ale odwrotnie, bo są często przeszkodą. Chciałbym być dobrze zrozumiany przez tych, którzy teraz mnie słuchają, ale również, którzy w późniejszym czasie mnie będą słuchać. Jeżeli w przeszłości wierząca osoba związała się jakimkolwiek ślubem z osobą niewierzącą, to wyraźnie chcę powiedzieć, nawet jeżeli twój związek nie był z woli Boga, bo nie był, to jednak był ważny przed ludźmi i Bogiem. Jeżeli dzisiaj jesteś w takim związku, to taki związek ciągle pozostaje ważny. Ta twoja sprawa przede wszystkim jest między tobą a Bogiem. I Bóg jest twoim sędzią. Jeżeli szczerze żałowałeś i wyznałeś swój błąd przed Bogiem i z powodu nieodpowiedniej minionej decyzji, to wierzę, że Bóg tobie przebaczył. Jest przeszłością to, co źle uczyniłeś. Ale niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie, z tego powodu nawet w czasie łaski konsekwencje ponosimy. Mówiąc o tych sprawach, nikogo nie potępiam i nie pozwolę, aby ktokolwiek w tej społeczności kogokolwiek potępiał. Ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, zwłaszcza tym, którzy w swoim czasie rozmyślali lub dzisiaj rozmyślają o takich związkach i są narażeni w tej sprawie. Musimy pamiętać, że takie związki nie są według woli Boga. I to jest biblijna interpretacja. I nie ma wyjątku dla nikogo. Tak to rozumiem, rozważając Boże Słowo. I takie mam przekonanie. I będąc głosicielem Ewangelii, takim nowym powstającym związkom jestem bardzo przeciwny. I odmówiłbym usługiwania takiej parze. I w przeszłości już zdarzało się to dla mnie. I kiedykolwiek słyszę o takich związkach, nowych i starych, i widząc dodatkowe ich zmagania, te, które niektórzy już mają, albo które są w drodze dla nowych, odczułem wielki żal wobec tych ludzi. Bardzo, bardzo jest dla mnie ich szkoda. Prawdą jest, że wierzące małżeństwa też przeżywają trudności. Jest to fakt. Ale wierząco świeckie małżeństwa mają dodatkowe trudności. Duchowe trudności. Apostoł Paweł, mówiąc o prawdziwie wierzących, powiedział: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? Że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, jesteśmy oczyszczeni krwią Bożego Baranka. Jesteśmy uświęceni i Duch Święty mieszka w nas. Nie należymy teraz do siebie samych, ale należymy do Boga. I czy teraz ja, jako wierzący człowiek, lub ktokolwiek to by nie był, mam śmiałość do tego, aby poniżać Boga, zakładając wierząco świecki związek? Bo jest to poniżanie Boga i Bożego prawa. Czy Duch Święty wyraził na to zgodę? Oczywiście mamy wolną wolę i dlatego ludzie to czynią. Oczywiście Duch Święty na pewno nie wyraził zgody. Duch Święty został zasmucony podczas takich decyzji. Życie na ziemi nie jest łatwe dla wierzących i niewierzących. Jest często dość trudne. A więc dlaczego sobie dodatkowo życie jeszcze utrudniać, a wierzący wielokrotnie to czynią? Boże Słowo bardzo wyraźnie nas ostrzega od zawierania takich związków i brania na siebie takiego jarzma, bo jest to jarzmo. Czytamy drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset do 17. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich I odłączcie się, mówi Pan, i niczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Nawet jeżeli wierząco świeckie małżeństwa żyją ze sobą razem i nawet jeżeli dobrze im się wiedzie, to i tak nie unikną dodatkowych trudności, które w małżeństwie będą doświadczać, a będą. I z tym muszą dodatkowo sobie radzić. I wielokrotnie nie będzie łatwo. Na zakończenie podzielę się świadectwem, które mocno utrwaliło się w mojej pamięci. Pamiętam, że było to na młodzieżowym nabożeństwie. Tak jakbym był tam dzisiaj. Przyszła na to nabożeństwo nieznana dla nas kobieta. Młodsza kobieta, może 30 parę lat. Przystojna, ładnie ubrana. Spokojnie, bez zwracania na siebie uwagę, usiadła. I gdy nabożeństwo to przedłużało się i później, kiedy nadarzyła się możliwość, odpowiedni czas był i można było coś powiedzieć, ona wyjęła głos. I wtedy powiedziała: jestem z tego i z tego miasta. Oczywiście tam może 70 kilometrów od naszego miasta. Z dużego miasta było. Ja byłem z Legnicy, to było w Legnicy, ona była z Wałbrzycha. Powiedziała: wychowałem się jako wierząca osoba w domu chrześcijańskim. Chodziłam do kościoła, nie tylko chodziłam, ale brałam czynny udział. Byłam bardzo aktywna, bardzo gorliwa. Śpiewałam w chórze i wiele innych zajęć czyniłam w tym kościele. I nawet brałam udział w grupie ewangelizacyjnej. I pewnego razu zacząłem ewangelizować mężczyznę młodego. Jakoś nie wiem, jak do tego nawet doszło, po prostu, że później zacząłem za mocno na niego zwracać uwagę. I coś zaczęłam tak jakby czuć do niego. I później zaczęli się spotykać pomału, pomału. Rezultatem było to, zamiast ona jego zewangelizować, on ją odewangelizował. I pobrali się. Wyjechali z tego miasta, a zamieszkali tam właśnie w okolicach Legnicy. I mówię: przyszłam, aby wam powiedzieć, jesteście młodzi. Akurat spora grupa młodych ludzi była. To było młodzieżowe nabożeństwo. Ja sam jeszcze wtedy byłem kawalerem. I powiedziała: chcę powiedzieć to z tej przyczyny, albo jaki błąd zrobiłam. Być może, aby was ostrzec, albo być może kogoś. W jaki sposób do tego doszło? Dzisiaj wprawdzie mam wspaniałe życie. Jestem lekarką. Mój mąż inżynierem. Wspaniale zarabiamy. Mamy swój biznes. Mamy swój dom, samochód. Wspaniałe dziecko młode. I kocham mojego mężczyznę. Kocham mojego męża. I on mnie bardzo dobrze traktuje. Bardzo mnie kocha. Lepszego męża chyba bym nie znalazła pod słońcem. A więc wszystko mamy, ale czegoś brakuje. Zdaję sobie sprawę, że mój mąż chętnie by chciał, abym poszła z nim gdzieś w takie miejsce, w które nie powinnam. Bo był czas, kiedy właśnie opamiętałam się i z powrotem na nowo do Boga przyszłam i wyznałam Bogu to, że zrobiłam źle i wierzę, że Bóg mi przebaczył. I teraz chcę Bogu służyć. Mam męża, wspaniale wszystko jest, ale mąż chce, prosi. I czy ja mam iść w rozpustne miejsce razem z nim, a jego kocham? Jak bardzo bym chciała, żeby on teraz poszedł ze mną do kościoła, do zboru, żeby chwalił Boga, żeby razem ze mną się modlił, ale on nie interesuje się tym. Jego co inne ciągnie. I właśnie ta luka jest tak wielka, że pomimo tego, że wspaniały mąż, kochający, wspaniałe dziecko, dobrobyt, jaki mam i te warunki, które większość ludzi marzą o tym wszystkim, gdyby moje życie się cofło z powrotem, bym nigdy tej decyzji nie uczyniła. Dlatego, że luka, która jest w moim małżeństwie, że nie mogę razem z moją żoną, czy z moim mężem, akurat ona, z moim mężem, Bogu służyć, być na tych samych duchowych falach, jest tak wielka, jest przepaścią. I wiecie co? Dlaczego zapamiętałem to? Bo bardzo wywarło to na mnie, na moją pamięć. Krótko potem, bardzo krótko, bardzo fajna dziewczyna z naszego zboru, przystojna, nic jej nie brakowało, zrobiła podobnie. A była i słyszała to świadectwo. I ja wierzę, że Bóg tak jakby anioła posłał, aby ją ostrzec. Było to ojcowskie ostrzeżenie. Ale ona zrobiła to samo. A wtedy jeszcze nawet nie miała. Ale krótko potem znalazła się od razu. I nim się dobrze obejrzałem, to już było po ślubie, po ich ślubie. I później ona dość podobnie mówiła, jak wróciła. A więc związek, taki związek wierząco-świecki, choćby był oblany miodem, nie ma Bożego elementu w sobie. I to jest najtrudniejsze do pokonania. Jeżeli jesteś wierzącą osobą, jeżeli prawdziwie jesteś wierzącą osobą, bo wierzący związek, biblijny związek posiada ten element, a niebiblijny nie posiada. I brak tego elementu, to znaczy, że mamy tą świadomość, że to nie było Bożą wolą. Często jest to przykre, bardzo przykre i znacznie trudniejsze od związków według Biblii, bo nawet jeżeli w naszych małżeństwach, w wierzących małżeństwach mamy trudności, mamy do kogo się udać i możemy to zrobić razem. Ale jeżeli jedna osoba ciągnie na wschód, a druga na zachód, jeżeli jedna osoba ciągnie czy w świadomości lub nie do piekła, a druga chce iść do nieba, to są odległe bieguny. A więc takie związki mają ten największy problem czy trudność do niepokonania, to, że brakuje tego Bożego elementu. Ja nie mogę to powiedzieć z praktyki, tylko z tego, co mogłem zaobserwować. Ale chciałbym, abyśmy zachęcili tych, którzy są w takich związkach. Biblia bardzo wyraźnie powiada, że nie powinniśmy burzyć takie związki. Czasami ktoś, również słyszałem wypowiedzi wierzących ludzi, a więc skoro to nie była wola Boga, a więc ten związek jest nieważny, absolutnie, jeszcze bardziej ważny, bo musisz ponosić konsekwencje. Chciałbym zachęcić, dzisiaj będziemy się modlić, ale specjalnie chciałbym zwrócić uwagę i podkreślić, ale aby zachęcić, jeżeli twój współmałżonek czy współmałżonka jest jeszcze nienawrócona, to twoim obowiązkiem, to przede wszystkim twoim obowiązkiem jest modlitwa za zbawienie twojego współmałżonka i okazywanie w małżeństwie Bożej miłości. jesteś zobowiązany przed Bogiem, aby to czynić pomimo trudności. Powstańmy do modlitwy. Boże Święty, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Królem. I uwielbiam Ciebie, że zachowałeś moje życie. Panie, że ochroniłeś mnie przed wieloma złymi decyzjami. Chociaż i tak w moim życiu uczyniłem to, co Tobie było niemiłe. Ale teraz, kiedy, Panie, rozważamy temat o małżeństwie, o związkach, Panie, dziękuję Tobie, że mnie ochroniłeś. Ochroniłeś, Ojcze. I to jest Twoja łaska. Ale proszę Ciebie, Panie, za tych, którzy w swoim życiu doświadczyli różne rzeczy i Ty wiesz najlepiej. Ja proszę Ciebie, Panie, abyś spoglądnął na nich i w szczególności dał im siły, dał im mocy, udzielił Twojej łaski, aby mogli przezwyciężyć tą dodatkową trudność. Panie, proszę Ciebie, aby ich związki były mocne i trwałe. Panie, proszę Ciebie, spraw, aby byli błogosławieństwem i Twoją miłością wnoszącą do swoich związków. Panie, proszę Ciebie, wierzę, Ojcze, że Ty masz moc i Ty możesz wszystko dokonać. Dlatego proszę Ciebie, zbaw tych, którzy w dniu dzisiejszym służą Tobie, ale ich współmałżonkowie, ich rodzina, bliscy niestety nie służą. Panie, proszę Ciebie, spraw, aby nasze oczy, aby ich oczy mogły oglądać zbawienie, które wchodzi i przychodzi do ich małżeństwa. O to Ciebie, Panie, proszę. W imieniu Jezusa. Niech tak się stanie. Amen.